Duże, małe i duże.
Chcąc dzisiaj, drodzy Państwo, pogodzić tę niezwykle piękną, słoneczną pogodę, ale też i budzącą się do życia wiosenną przyrodę właśnie teraz na początku, w pierwszych dniach marca, spróbujemy zaprosić sobie tę przyrodę dźwiękowo jak najbardziej do naszej radiowej audycji, ale spróbujemy też wybrać się w naszą podróż po prostu w przyrodę.
W tej chwili coraz więcej osób zaczyna rejestrować dźwięki przyrody, bo jest to całkiem przyjemne nagrać sobie taką letnią łąkę, gdzie rozbrzmiewają pasikoniki, gdzie słychać jakieś ptaki i puścić sobie to zimą, kiedy już nie ma tych wszystkich dźwięków i przy herbacie posiedzieć sobie i posłuchać, przypomnieć sobie, jak to fajnie było w ten upalny letni dzień, kiedy właśnie byliśmy nad jakąś łąką czy nad jakimś strumieniem.
Prawda, jak to radiowo, niesamowicie radiowo wszystko brzmi. To dobrze, że są tacy ludzie, którzy doceniają przyrodę, doceniają także wszystko to, co nas otacza, nie tylko w fotografii, nie tylko w filmie, ale również w dźwięku. Więc dzisiaj będziemy takimi przyrodniczymi dźwiękami się jak najbardziej otaczać. Będziemy wędrować po tych miejscach, gdzie ta przyroda po prostu zachęca nas do tego, żeby zrobić coś więcej dla niej, jak również i dla siebie, dla tych wszystkich podróżników, fotografów przyrody, bo między innymi tacy ludzie, ludzie, których życie związane jest blisko z przyrodą, także z podróżowaniem po naszym kraju, po to, żeby poznawać te wszystkie przyrodnicze wątki. Dzisiaj zaprosimy przed mikrofon i to właśnie z nimi będziemy rozmawiać. Piotr Król ten program zrealizuje dźwiękowo, także tak przyrodniczo, jak Państwo słyszą, na przykład taka oto puszczańska polana latem, ale też pojawią się i ptaki wiosenne i wszystkie inne przyrodnicze dźwięki, które być może Państwo teraz mogą wysłuchiwać na żywo gdzieś w czasie spacerów, więc my nie zazdrościmy tego, że Państwo gdzieś w terenie, tylko proszę pozostać także i razem z nami. U nas też dzisiaj tutaj będzie odzywała się jak najbardziej prawdziwa polska przyroda. Magdalena Lipiec-Jaremek, także mówię Państwu dzień dobry.
Podróże małe i duże.
A będą to podróże oczywiście w przyrodę i z przyrodą za pan brat. Takie oto opowieści z pasją, spotkania z przyrodą i w przyrodzie, a opowiadać będą ci, których życie związane jest blisko właśnie z naszą rodzimą przyrodą i podzielą się z Państwem tymi swoimi historiami. Na początek Artur Homan, filmowiec, leśnik, fotograf, który od dzieciństwa brodzi w bagnie, ukrywa się w lesie, skrada się po łące, podpatrując i rejestrując przy pomocy aparatu, a także kamery, piękno przyrody. Kiedyś chciał filmować lwy i żyrafy. Takie było jego marzenie. Jednak gdy przekonał się, jak bardzo fascynujące jest życie naszych rodzimych zwierząt, chęć pokazania tego innym pochłonęła go zupełnie. Ale żeby wyruszyć w teren i obserwować tę przyrodę oczywiście, to trzeba się odpowiednio przygotować.
Jeżeli idziemy w teren, to z zamiarem podglądania tej przyrody, obejrzenia ciekawych gatunków, ciekawych zjawisk przyrodniczych. Natomiast okazuje się, że zwierzęta, ponieważ one mają na ogół o wiele lepszy wzrok, czy tak jak ptaki, czy o wiele lepszy węch, czyli te zmysły mają o wiele lepsze, więc okazuje się, że to na ogół one wcześniej o wiele od nas mogą nas spostrzec. I jeżeli idziemy w teren, to raczej my jesteśmy podglądani, a dopiero później, po jakiejś chwili, kiedy te zwierzęta na przykład się spłoszą, możemy zobaczyć, że one gdzieś tam w pobliżu funkcjonują, że one w pobliżu gdzieś się kręciły. Żeby poradzić sobie z tym problemem, musimy użyć techniki. Musimy przeskoczyć technicznie tą przyrodę i jednym z takich fajnych elementów, który służy do podglądania przyrody, dzięki któremu możemy mieć przybliżenie takie, jak mają ptaki, kilkukrotne i widzieć z bliska coś, co się odbywa dosyć daleko, to jest lornetka. Lornetka to jest naprawdę wspaniały instrument, ponieważ możemy sobie stanąć gdzieś na skraju lasu czy na skraju jakiejś wody i zupełnie nie wchodząc jakby blisko tych gatunków, nie płosząc ich, nie zakłócając ich życia, możemy spokojnie oglądać to, co one robią. Stojąc na jakiejś grobli na przykład gdzieś wśród stawów, możemy widzieć, co się dzieje po przeciwległej stronie stawu czy w trzcinowisku, a jeżeli jeszcze oprzemy się gdzieś tam o drzewo czy siądziemy sobie na skraju i się za bardzo nie ruszamy, to taka lornetka, która ma przybliżenie kilkukrotne, 8-10-krotne, umożliwia nam świetną obserwację tych wszystkich rzeczy, które się dzieją w terenie. Również lornetka, oprócz tego, że umożliwia nam podglądanie tej przyrody, umożliwia też łatwiejsze rozpoznawanie gatunków, które chcemy obejrzeć, ponieważ przez lornetkę widać szczegóły upierzenia. Możemy zobaczyć upierzenie na głowie czy na całym ciele i porównać sobie z atlasem, który dobrze mieć jest ze sobą i łatwiej rozpoznać gatunek, z którym mamy do czynienia, który podglądamy, przeczytać o ich zachowaniu. Pytanie takie pada, jaką lornetkę na przykład wybrać do tego, żeby sobie chodzić gdzieś tam i podglądać tą przyrodę, ponieważ lornetki różnią się zarówno powiększeniem, jak i średnicą, a to przekłada się po prostu na wielkość lornetki i jej ciężar. Myślę, że do takiego wędrowania z lornetką, jeżdżenia na rowerze, zawsze warto wybrać mimo wszystko mniejszą lornetkę, która mniej męczy podnoszenie jej nieustanne do oczu i po takim całym dniu czy kilku godzinach spaceru nie jest dla nas takim obciążeniem. Natomiast taka duża lornetka no jest fajna, jak się nie ruszamy, gdzieś siądziemy sobie na ambonie, to wtedy oczywiście ona ma troszkę lepszą może jakość, troszkę większe przybliżenie, ale gdybym miał polecać jakąś jedną lornetkę, to jednak jakąś lżejszą, mniejszą, taką, która po jednej, dwóch wycieczce nie odłożymy w kąt, tylko chętnie ją weźmiemy na następną wycieczkę, a nie taką właśnie dużą, która po prostu nam tak będzie już uprzykrzała życie po tych kilku godzinach spacerowania, że na następny spacer czy wędrówkę jej nie będziemy brali. Więc ja polecam takie mniejsze lornetki typu 8x30 na przykład, ta mniejsza.
Zazwyczaj takie fotografowanie dzikiej zwierzyny gdzieś z ukrycia kojarzy nam się z taką swoistą zabawą w Indian dla dorosłych i dla dzieci. Ale jak to wygląda współcześnie? Czy to już przypadkiem nie jest tak, że jednak te wynalazki cywilizacji, niewiele mające wspólnego z tropieniem, jak chociażby było to u Indian, mają i jednak wykorzystujemy wszystkie te dobra, które otaczają nas, jeśli chodzi właśnie o nowoczesne środki, także poruszania się do tego, żeby wyjechać w tę podróż przyrodniczą?
Można oczywiście w terenie poruszać się pieszo, można rowerem, można też samochodem, co jest najbardziej nowoczesnym sposobem z poruszania się i zwiedzania przyrody. Samochód może służyć nie tylko do przemieszczania się, ale może służyć też jako taka zwyżka, jeżeli przyjdzie nam oglądać coś, co się znajduje dalej, czy za jakimiś zadrzewieniami, można spokojnie wejść na dach samochodu i obserwować, co się dzieje daleko. Po skończonej obserwacji można sobie odpocząć i zapisać jakieś notatki z tej obserwacji. Oprócz lornetki, drugim takim instrumentem, który pomaga nam podglądać przyrodę, jest luneta. I luneta jest absolutnie rewelacyjną rzeczą, szczególnie jeżeli chcemy spędzić stacjonarnie w jakimś miejscu dłuższy okres czasu, na przykład nad jakimś stawem. Ja czasem tak robię, że jak mam trochę popołudnia wolnego czy wieczoru, to siadam sobie na takim foteliku, rozstawiam sobie taką lunetę i spędzam kilka godzin na obserwowaniu tego, co się dzieje nawet na drugiej stronie stawu. Wtedy... Ponieważ lunety mają bardzo duże powiększenie rzędu 20, 30, 40 razy, to te zwierzęta, my jesteśmy już tak bardzo daleko od tych zwierząt, że one zupełnie ignorują naszą obecność. I w tym względzie luneta jest świetną rzeczą do podglądania przyrody, no ale jest mało mobilna, no trudno lunetę nosić, przemieszczać się, bo ona raczej wymaga tego, żeby stała na statywie. To, że ona ma duże powiększenia, to też sprawia, że ona ma drgania i no z ręki nie mamy szansy oglądać taką lunetą. Natomiast jak rozstawimy ją sobie na statywie, usiądziemy, to można faktycznie fajnie podglądać to życie przyrody, które dookoła się dzieje.
A już za chwilkę będziemy rozmawiać o tym, jak ukryć się można i jak najczęściej ukrywają się przyrodnicy, także artyści, fotograficy przyrody przed dziką zwierzyną. Ale zanim to, wybierzmy się pooglądać gdzieś, między innymi do lasu, ale także możemy i do parków, gdzieś w Polsce, zobaczyć, jak wyglądają dziuple, drodzy Państwo. Romuald Mikusek, przyrodnik z pasji i wykształcenia, pracownik naukowy Parku Narodowego Gór Stołowych, choć badania ornitologiczne prowadzi tak naprawdę na terenie całej Polski, także i w naszym regionie. Filmuje, fotografuje i nagrywa odgłosy ptaków, ale również zainteresował się ostatnio właśnie dziuplami.
Moje wystąpienie będzie dotyczyć głównie dzięciołów, ale również gatunków, które korzystają z ich domostw, czyli tak zwanych dziuplaków wtórnych oraz innych takich miejsc, które dziuple przypominają. Taki fajny schemat, którym się posiłkuje, on jest, można go zobaczyć w Muzeum Przyrodniczym w Berlinie. Mamy tutaj przekrój przez dziuple dzięcioła po lewej stronie, po prawej stronie całkiem mamy przez dziuple dzięciołka i taka naturalna dziuplata w środku, gdzie jest szpak, która powstała z obłamania gałęzi i przez procesy gnilne. Jak wygląda taka dziupla? Z trzech elementów głównych się składa, którą taką dziuplę kuje oczywiście dzięcioł. Mamy otwór lęgowy, gniazdowy albo otwór dziupli po prostu. Później jest korytarz zwany też rękawem oraz duża komora gniazdowa, w której ptaki przebywają, w której składają jaja, wychowują młode. Jakie funkcje pełni taka dziupla? Nie tylko po to dzięcioł kuje, żeby w niej lęgnąć się. Ona również stanowi schronienie w momentach, kiedy pada deszcz, ale zwłaszcza zimą, bardzo często z nich korzystają. I tam są również składowane zapasy pokarmu, które są w nadmiarze. W Polsce mamy 10 gatunków dzięciołych. Od największego tam na górze to jest dzięcioł czarny do dzięciołka. Osobno jest jeszcze pokazany krętogłów, który jest takim trochę leniwym dzięciołem. Zaraz o nim opowiemy. Na początek natomiast chciałem wam pokazać tutaj takie trzy dzięcioły, które są najrzadsze, te dwa z lewej, czyli dzięcioł białogrzbiety i trójpalczasty. Po prawej mamy dzięcioła średniego, który jest liczniejszy, natomiast jego obecność świadczy też o środowiskach rzadkich, które możemy spotkać, typu jakieś podmokłe olsy. Te dwa po lewej trójpalczastego na Lubelszczyźnie spotkamy? Bardzo rzadki. Natomiast białogrzbiety jest w tych takich właśnie bardzo cennych siedliskach i on wskazuje też nam, z czym mamy do czynienia, czym to miejsce, w którym przebywa, jest ważne. Dzięcioły określamy jako gatunki kluczowe. To znaczy, że z takiego ekologicznego punktu widzenia one są ważne, ponieważ one otwierają jakby drzwi dla innych gatunków, czyli takich, które po nich gniazdują, ale też są gatunkami osłonowymi, czyli dzięki nim gatunki, które występują obok nich, również spotykają się z wystarczającą ochroną dzięki temu, że człowiek specjalnie jest sfokusowany, skoncentrowany na ochronie dziupli, czy drzew dziuplastych, czy gnijącego drewna. Dzięcioł trójpalczasty, najrzadszy europejski dzięcioł, który jest związany z martwym drewnem. Jeśli takiego drewna nie ma, drewna, czyli drzew właściwie obumierających, może tak powinniśmy powiedzieć, to dzięcioła nie spotkamy. Tu mamy tego właśnie, co powiedziałem, lenia, czyli takiego najbardziej prymitywnego dzięcioła, którym jest krętogłów. Tu on akurat jest w trakcie inspekcji dziupli dzięcioła zielonego. Ta farba na drzewie jest związana z tym, że to akurat był szlak turystyczny. No on się właściwie jest tak samo jak sikory na przykład, czy szpaki, korzysta z dziupli innych dzięciołów, skupia się na poszukiwaniu takich miejsc, natomiast nie kuje samodzielnie, ale też jest dzięciołem. Tu mamy dzięcioła największego po lewej stronie, czyli dzięcioł czarny, po prawej mamy dzięciołka, czyli to jest najmniejszy i największy z dzięciołów i za tym idą też wymiary ich dziupli. Dzięcioł czarny po lewej, po prawej, dzięciołek. Jest też dość charakterystyczny kształt. Ornitolodzy, którzy mają duże doświadczenie w poszukiwaniu ptaków, w obserwacjach, są w stanie na podstawie dziupli stwierdzić, jaki gatunek dzięcioła ją wykuł. Ja szukając jakiegoś takiego zgrabnego porównania, jeśli chodzi o wielkość tych dziupli, nagle oświeciło mnie, że przecież jajko dzięcioła czarnego jest dokładnie takiej samej długości jak średnica otworu dzięciołka. To my możemy wyobrazić, że jeśli nam się uda, możemy takie jajko na sztorc dzięcioła czarnego wsadzić do dziupli dzięciołka, ale ledwie, ledwie. Natomiast takich jajek u dziupli dzięcioła czarnego możemy już na sztorc wsadzić 4. Taka i wielka jest różnica między dziuplą dzięcioła czarnego a dzięciołka. Na osobną prezentację zasługuje na pewno dzięcioł duży, który kuje dziuple takiej o średnicy 5-6 cm, jest naszym najpospolitszym dzięciołem i go na pewno spotkamy również tutaj wokół, w Parku Saskim. Występuje dlatego, że jest po pierwsze najbardziej plastyczny, czyli nie szuka jakichś specjalnych środowisk, występuje w bardzo różnych. To jest pierwsza rzecz, dwa, że dość sprawnie kuje również w drzewach żywych. Czy to są dziuple? To nie są dziuple, od razu odpowiem sam sobie. Miejsca żerowania dzięcioła czarnego, które wyglądają jak dziuple. Powodem jego obecności była obecność gmachówek, czyli mrówek z rodzaju Camponotus. Dzięcioły są jedynymi właściwie zwierzętami, czy kręgowcami, przepraszam, które potrafią drążyć w jakimś twardym materiale, ale człowiek, jak się okazuje, również potrafi, jak wiemy, tylko musi do tego używać narzędzi. Narzędziem dzięciołów są ich dzioby. Dzięki specjalnej budowie tam mózgu, przyczepów, samej czaszki nie mają bólu głowy przy drążeniu, a zwłaszcza przy swoim śpiewie, którym są werble. To jest przykład takich domostw drążonych w skałach akurat w Gruzji. W miejscowości Wardzia tutaj mieszkało kilkadziesiąt tysięcy ludzi, nawet zamieszkiwało te jaskinie. Kolejnym elementem, który jest w stanie wydrążyć w bardzo twardym materiale, jest przyroda, jest natura. Tylko ona do tego potrzebuje wody, lodu, wiatru, a szczególnie czasu. Takie miejsca, które ja nazywam oknami życia, kojarzy się, powstały przez miliony lat. To są takie gniazda, które po lewej stronie mamy pustułkę, po prawej to gniazdo należy do kruka, natomiast jaja już są sokoła wędrownego. To są gniazda z gór stołowych, skąd przyjechałem. Te jakby jaskinie, czy te okna życia są elementami, które są w ścianie usytuowane. Ich geneza jest bardzo ciekawa. Mianowicie uważa się, to nie jest pewne tak do końca, że powstawały na tej zasadzie, że organizmy lądowały, organizmy wodne, które kiedyś stanowiły element dna Morza Kredowego, gdzie ten piasek występował, który buduje te skały, opadały na dno morza, później rozkładały się zasypane piaskiem. Rozkładając się wydzielały gazy. Ten gaz był zamykany właśnie w tym piasku taki, i tworzyła się bańka. I w procesach właśnie wietrzenia i właściwie skałotwórczych i później wyniesienia, to te bańki jakby teraz formułują takie dziury. I można powiedzieć, że organizmy kredowe umiejętnie ułatwiły życie współczesnej faunie, możemy tak powiedzieć.
W tym także oczywiście również i dzięciołom, drodzy Państwo. A w Polsce mamy 10 gatunków dzięciołów, tak jak powiedział pan Romuald Mikusek, przyrodnik z pasji i z wykształcenia. I zazwyczaj w literaturze ornitologicznej możemy znaleźć opisy 9 gatunków. Czy wiedzą Państwo, jakie to są gatunki? Ponieważ jeden z nich w odróżnieniu od pozostałych dzięciołów nie jest wyspecjalizowany w wykuwaniu dziupli w drzewach. O jakie gatunki chodzi? 801 50 10 22, także 81 743 7383. A my akurat jesteśmy na takiej naszej podróży, wyjątkowej podróży przyrodniczej, i tam podsłuchujemy, podpatrujemy i obserwujemy przyrodę. Akurat w tym przypadku, idąc za głosem pana Romualda Mikuska, przyrodnika z pasji i z wykształcenia, tym razem nasłuchujemy, cóż tam ciekawego w dziuplach dzięciolich. I muszę państwu powiedzieć, że całkiem sporo tak naprawdę tych gatunków, bo aż 10 gatunków dzięciołów w Polsce, ale tak naprawdę 9 z nich to takie typowe dzięcioły, ponieważ jeden, w odróżnieniu od pozostałych, nie specjalizuje się w wykuwaniu dziupli w drzewach, ale jak będzie za chwileczkę opowiadał pan Romuald, on też udaje, no musi tak naprawdę podpatrzeć, jak inni to robią, i przy okazji skorzystać po prostu z tej dziupli. Jakież to mogą być gatunki dzięciołów, pani Zosiu? Dzień dobry.
Dzień dobry. Ja jak zwykle strzelam kulą w płot, co prawda śniegu nie ma, ale skojarzyłam sobie, że może to być dzięcioł zielony, bo on buszuje po ziemi, ale okazuje się, że nie. No mam w książce tutaj 5. Dzięciołek mały, dzięcioł duży, dzięcioł zielony, dzięcioł czarny. No i powiem pani szczerze, że ja bardziej patrzę pod nogi, jak coś kwitnie. A to, że sobie biega tam gdzieś i lata, no to jest rzecz naturalna dla mnie.
Całkiem sporo tych gatunków pani wymieniła. Zresztą to jest o tyle charakterystyczne, że jeżeli mamy małego dzięciołka, mamy także dzięcioła dużego, no to powinien być na przykład jeszcze jakiś jeden pośredni. I to też jest kolejna jego nazwa. Zabrakło jeszcze tego, który właśnie nie wykuwa dziupli w drzewach, ale chętnie z tych dziupli korzysta. I to jest też bardzo charakterystyczny dzięcioł. On coś tak z tą główką ma i skręceniem tej główki, więc może tutaj państwu podpowiemy, ale tak, drodzy państwo, to nie jest mało. 10 gatunków dzięciołów, dobrze by było je znać. Można właśnie, tak jak w przypadku pani Zosi, podpierać się różnego rodzaju... Tak, krętogłów, po prostu krętogłów, czyli to jest ten, który nie wykuwa dziupli w drzewach. Ale jeszcze tych innych jest całkiem sporo. Zielony jest o tyle charakterystyczny, że ma ten taki bardzo wesoły dźwięk, który zwraca naszą uwagę, czyli mówimy o tym, że często dzięcioł zielony to po prostu śmieje się gdzieś tam z nas w lesie.
Ja kiedyś pytałam pani redaktor w radiu, a potem sama doszłam, że to jest takie to hi-hi-hi-hi-hi-ho diabła. Ale później tutaj za oknem chodziły sobie para, no i właśnie się odezwa. Aha, mówię, no to jest to. No i teraz jak słyszę gdzieś na Olszynach, tam są stare wierzby, one tam się kręcą, bo to wierzba się osypuje, widocznie też robaki wypadają. No to właśnie teraz wiem, że to już jest to.
My też wiemy, że to to, i właśnie dlatego z początkiem wiosny, że ona tak trochę stosunkowo wcześniej, niektórzy mówią, pojawiła się w tym roku, więc także do tych dzięciołów tutaj nawiązujemy, rozmawiamy o nich, podpatrujemy, bo to jedne z takich ważniejszych zwiastunów wiosennych jak najbardziej. Bardzo pani dziękuję, pani Zosiu.
Dziękuję.
Dziękuję pięknie, pozdrawiam serdecznie, dobrej niedzieli życzymy. Drodzy państwo, jakie jeszcze gatunki by państwo dodali do tych wymienionych już przez panią Zofię, i czekamy także na państwa odpowiedzi pisemne, jak zawsze, podróże@radiolublin.pl. Drodzy państwo, ale często jest tak, że wszyscy ci pasjonaci przyrody najchętniej chcieliby uwiecznić to, co gdzieś tam wyruszając w teren zaobserwowali, żeby podzielić się z innymi, żeby pokazać także chociażby w mediach społecznościowych, że tak, byłem, widziałem w lesie i na przykład właśnie udało mi się takiego czy innego dzięcioła sfotografować. Jak to jest z tą fotografią? Bo okazuje się, że to wcale nie taka prosta sprawa, na przykład trzeba zmierzyć się z różnego rodzaju pogodą. Dzisiaj mamy przepiękne słońce, chociażby w samym Lublinie, zachęcające do tego, żeby właśnie wyruszyć w teren. Ale czy zdarza się filmowcom, leśnikom, fotografom, fotografikom przyrody tak naprawdę fotografować w deszczu? Jak to wygląda?
Czy można fotografować w czasie deszczu? To nie często się zdarza, aczkolwiek czasem, szczególnie przy filmowaniu, no, chcę mieć właśnie takie ujęcia, które będą też w różnych, z różną atmosferą, czy w deszcz, czy w śniegu, i wtedy faktycznie Można w tym deszczu próbować fotografować i da się to zrobić. I do tego, no czy w trakcie burzy to może czasem być niebezpieczne. I do tego w sumie okazało się, że najprostszym rozwiązaniem okazał się parasol, gdzieś tam nad sprzętem umiejscowiony, aczkolwiek no, nie może jakiś silny wiatr wiać, bo wiadomo, że jak powie silny wiatr, to ten parasol momentalnie albo nam porwie, albo się złoży i skończy się to zalaniem sprzętu. Ale jeżeli ten deszcz pada jakoś tam spokojnie i tak dalej, to faktycznie ten parasol może długie godziny chronić nas przed pogodą. Nie zawsze, jak jedziemy w jakiś... Na przykład ja miałem takie coś, że pojechałem do Białowieży i chciałem koniecznie przez kilka dni skręcić materiał. No i okazało się, że właściwie te kilka dni cały czas padało, tak siąpiło. No więc faktycznie musiałem ten parasol wyciągnąć i coś udało mi się skręcić mimo tego deszczu. Tak, nie miałem czasu wtedy już czekać na poprawę pogody. To fotografowanie, filmowanie przyrody to jest w większości oczekiwanie na obiekt, który ma się pojawić przed obiektywem, na tego zwierzaka, ptaka, ssaka czy innego. I faktycznie sporo czasu spędza się po prostu czekając na bohatera upragnionego, którego będziemy mogli sfilmować. Tak więc no, trzeba mieć sporo cierpliwości, żeby przesiedzieć w ukryciu wiele godzin, a potem na przykład w ciągu 5-10 minut, kiedy coś się dzieje, skupić się i filmować. Można czytać książki, można słuchać muzyki na słuchawkach, aczkolwiek to czytanie książki jest troszkę no, takie zawodne, ponieważ czasem jak człowiek się zaczyta, przywraca następną stronę, patrzy, a tam właśnie już sprzed naszego ukrycia ucieka nasz bohater, bo właśnie przyleciał, porwał jakiś przysmak, który mu na przykład zostawiliśmy i uciekł. I czytając taką książkę, zaczytując się w jej treść, możemy stracić jakieś ciekawe ujęcie fotograficzne czy filmowe.
W takim razie, o ile zawsze propagujemy czytanie na antenie Polskiego Radia Lublin, o tyle podczas tych obserwacji przyrodniczych może warto rzeczywiście skupić się na tej otaczającej nas przyrodzie w czasie przyrodniczej podróży, drodzy Państwo, ale radia można słuchać zawsze.
Podróże małe i duże.
Teraz już 15 minut po godzinie 13, a my zastanawiamy się, jaka jest najlepsza pora na to, nie tylko żeby wyruszyć w podróż, w wędrówkę, w przyrodę, ale też jaka jest najlepsza pora na przykład na fotografowanie dzikiej przyrody, na fotografowanie chociażby dzikiej zwierzyny, bo to nie do końca takie oczywiste. I czy rzeczywiście warto wstać nawet nie tyle o 4, co przed 4 nad ranem? Artur Homan, filmowiec, leśnik, fotograf, który od dzieci zajmuje się fotografią przyrody.
Jaka jest najlepsza pora na fotografowanie, obserwowanie, filmowanie przyrody? To jest świt i wieczór, ponieważ zwierzaki mają taki rytm dobowy. Te zwierzęta, które najczęściej obserwujemy i chcemy fotografować, że wstają bardzo wcześnie, o wiele wcześniej niż my. Na ogół no, około wschodu słońca, przed wschodem, tuż po wschodzie zależy. I od razu w zasadzie są aktywne. Budzą się, są głodne, więc od razu poszukują pożywienia, no albo zaczynają śpiewać, tak jak tutaj zięba teraz co nam nadaje. Tak więc najlepszym okresem, kiedy one są faktycznie aktywne, to jest ten poranek. Poza tym, nie oszukujmy się, najmniej ludzi jest wtedy w terenie i najmniej zwierzęta spodziewają się człowieka, są mniej w tym czasie płochliwe, mniej przestraszone i takie sarny na łące i tak dalej. Potem jak zaczyna się ten ruch codzienny, ludzki, to one często już schodzą z takich miejsc i ukrywają się gdzieś tam w zagajnikach, no bo po prostu dla swojego własnego bezpieczeństwa wolą zejść z tych widocznych, łatwych miejsc. A drugim elementem, który jest istotny, to to, że o poranku i o wieczorze to światło jest ładne, ładniejsze o wiele niż w południe, mniej kontrastowe. No i po prostu łatwiej zrobić takie fajne, atmosferyczne, miłe zdjęcia dla oka. Później w południe jest to już bardzo trudne, ponieważ kontrasty są duże. Często te elementy na zdjęciu później są wyżarte, białe, czarne, te cienie są smoliste. Natomiast o poranku ta atmosfera jest taka właśnie fajna i ciekawa. Często są też jakieś mgły, które sprawiają, że ten obrazek jest taki magiczny i taki niesamowity, niecodzienny. Także jeżeli miałbym polecać komuś, no to polecam poranne wstawanie, a jeżeli ktoś ma trudności, tak jak ja na przykład, ze wstawaniem rano, no to zawsze może przerzucić się na takie wieczorne, kiedy jak już zaczyna zapadać zmrok i te zwierzęta ponownie jakby zaczynają być aktywniejsze, to wtedy też warto i wtedy też to światło jest takie delikatniejsze i fajniejsze do fotografowania czy filmowania. Te ukrycia, o których mówiłem, te wszystkie siatki maskujące budy zdają egzamin głównie przy ptakach, które są wzrokowcami i świetnie widzą nasz każdy ruch. I dzięki temu, że ukryjemy się przed nimi w takim, pod takim materiałem czy właśnie w takim ukryciu, to one nas nie widzą i zupełnie nie zdają sobie sprawy z tego, że człowiek tam się kryje i na nie poluje z tym aparatem czy z lornetką. Natomiast ssaki, dla ssaków najważniejszy jest węch. Tak? Czyli wzrok mają słabszy, ale za to mają świetny węch i wyczują człowieka z dużej odległości. I dlatego to ukrycie nie jest tak dobrą metodą na fotografowanie ssaków, ponieważ wiatr często w ciągu dnia, w przeciągu godzin się zmienia, raz wieje z tej strony, raz z drugiej. I jeżeli postawimy takie ukrycie, wydaje nam się, mamy przed sobą łąkę, wydaje nam się, że to będzie świetne miejsce, bo wiatr wieje na przykład od łąki i tam się będą pasły jakieś roślinożerne ssaki typu jelenie czy sarny, to potem często po pół godzinie, po godzinie ten wiatr może się zmienić i wiać od lasu w stronę łąki i przyniesie zapach człowieka do tych ssaków, no co zupełnie je oczywiście przepłoszy i stworzy sytuację, gdzie nie będziemy mieli naszych bohaterów przed obiektywem. Dlatego przy fotografowaniu czy filmowaniu tego typu bohaterów, czyli tu mieliśmy jelenie, tutaj koziołek sarny, tutaj zając, lepszą metodą jest coś, co pomaga nam, umożliwia nam przemieszczanie się. Trudno jest wziąć taką